aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Wielki Czwartek Franciszek odprawi mszę w rzymskim więzieniu dla nieletnich. Większość z nich to muzułmanie. Zwierzchnik Anglikanów zainaugurował swą posługę. Nam powiedział, czego się będzie uczył od papieża. Ojciec Święty zgodził się odwiedzić Bliski Wschód. 21 marca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Papież Franciszek zaskoczył dziś swą decyzją odnośnie Wielkiego Czwartku. Zapowiedział, że mszę Wieczerzy Pańskiej będzie sprawował w rzymskim więzieniu dla nieletnich. To właśnie im wzorem Chrystusa umyje nogi. Będzie to tym bardziej niezwykłe, że większość więźniów to muzułmanie, mówi ksiądz Sandro Spriano, odpowiedzialny za duszpasterstwo więzienne we włoskiej Caritas.
Papież spotka się tam z grupą około 50 nieletnich obojga płci. Większość z nich to muzułmanie. Niemal wszyscy to obcokrajowcy. Myślę, że ten gest bliskości z nimi będzie bardzo ważny, ponieważ dla nas wszystkich więźniowie są symbolem zła. W tym sensie są oni najuboższymi z ubogich. Są to ubodzy, o których nie chcemy myśleć. Przypominają nam bowiem, że możemy być źli, możemy wyrządzić krzywdę bliźnim. Papież przychodzi do nich nie po to, by ich chwalić, lecz by im powiedzieć, że również oni są kochani przez Jezusa Chrystusa.
Tak, duchowy zwierzchnik Anglikanów zainaugurował posługę arcybiskupa Canterbury. Ponieważ zbiegło się to z przełomem dwóch pontyfikatów, gratulacje otrzymało dwóch papieży, w lutym od Benedykta XVI, a teraz od Franciszka, któremu wcześniej sam pogratulował wyboru.
Dziękując anglikańskiemu zwierzchnikowi za przesłanie, Franciszek składa mu najlepsze życzenia z okazji dzisiejszej intronizacji. Nie mogę się już doczekać, że spotkamy się w niedalekiej przyszłości i będziemy kontynuowali serdeczne, braterskie relacje, jakie utrzymywali nasi poprzednicy.
W rozmowie z Radiem Watykańskim arcybiskup Justin Welby stwierdził, że z nadzieją patrzy na przyszłość katolicko-anglikańskich relacji. W jego przekonaniu trzeba się bardziej starać, aby życie nas wszystkich było skoncentrowane na Chrystusie. W ten sposób damy wyraźne świadectwo jedności, stwierdził prymas Anglikanów. Z podziwem odnosi się również do nowego papieża.
Jest to wspaniały człowiek. Wszystko, co o nim do tej pory słyszałem, jest naprawdę godne podziwu. Jego życie, otwarcie na ubogich. Wielkie wrażenie zrobiła na mnie też jego homilia z inauguracji pontyfikatu. Żałuję, że nie mogłem przybyć do Watykanu, ale sam musiałem się przygotować do mojej inauguracji. Od kilku lat, dzięki współpracy z katolicką wspólnotą Chamonix, znalazłem się pod silnym wpływem duchowości ignacjańskiej. Podobnie zresztą jak moja żona, która wykorzystuje tę duchowość w kierownictwie duchowym. Myślę, że wiele będę mógł się nauczyć od Franciszka, pierwszego papieża jezuity.
Papież Franciszek obiecał przyjechać na Bliski Wschód, powiedział Radiu Watykańskiemu patriarcha kościoła chaldejskiego Luis Sacco. Dziś rano został on przyjęty przez papieża. Chciałem zwrócić uwagę, by Ojciec Święty w swych wystąpieniach więcej uwagi zwracał na muzułmanów. Kiedy mówi się o dialogu z Żydami, trzeba też wspomnieć o islamie, bo to ułatwia nam później wzajemne relacje, powiedział patriarcha.
Powiedziałem papieżowi, że już samo jego imię jest bardzo wymowne. Święty Franciszek przybył na Bliski Wschód i spotykał się z muzułmanami. Proszę was o to samo. Potrzebujemy Ojca Świętego, Jego obecności i bliskości, zachęty, abyśmy mogli tam wytrwać i świadczyć o Ewangelii. Odpowiedział, że w pełni się ze mną zgadza i że do nas przyjedzie.
Francuzi coraz bardziej obawiają się islamu, jak wynika z opublikowanego dziś raportu Krajowej Komisji Praw Człowieka. Jedynie 22% mieszkańców Francji ma pozytywny stosunek do islamu. To 7% mniej niż przed rokiem i to w kraju, gdzie muzułmanie stanowią już niemal 10% społeczeństwa.
55% badanych uważa, że nie należy ułatwiać muzułmanom sprawowania kultu. Najbardziej radykalne zmiany w podejściu do islamu zaszły wśród Francuzów z wyższym wykształceniem. Jest to o tyle znaczące, że uchodzą oni za bardziej tolerancyjnych. Tymczasem 58% z nich ma krytyczny stosunek do kultu muzułmańskiego. 24% więcej niż przed 3 laty.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy.
Wielki Post to czas, w którym jesteśmy w sposób szczególny zaproszeni do wejścia na drogę nawrócenia. Przypowieść o synu marnotrawnym, albo raczej przypowieść o dwóch synach, może być znakomitą inspiracją do postawienia pytań o naszą wiarę i osobiste powroty do Boga. O tym, jak wracać do domu ojca, patrząc na figurę starszego syna z przypowieści, Joanna Kuczborska rozmawia z księdzem Tomaszem Kosteckim. Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie z Siedlec i została zrealizowana przez Krzysztofa Łupkowskiego. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Na pewno kilkadziesiąt razy w swoim życiu czytaliśmy, słyszeliśmy opowieść o synu marnotrawnym i wciąż na nowo odnajdujemy się w tej opowieści w różnych aspektach i na różnych tłach. Chyba najtrudniej odnaleźć się w roli starszego syna, bo kiedy dociera do nas cała prawda jego postawy, wtedy czujemy się zagubieni. Wydaje się, że z tej pozycji trudniej wrócić do domu ojca. Jak powrócić, jak to jest z tym starszym synem, o to dzisiaj chcę zapytać księdza Tomasza Kosteckiego, prefekta siedleckiego elektryka. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jak powrócić? Chyba pierwsze pytanie to powinno być, jak poznać, że się nie jest w domu? Bo rzeczywiście trudność polega na tym, że wydaje się, że wszystkie warunki mówią, że on jest w tym domu. Wypełnia przecież obowiązki, jest posłuszny, pracuje na utrzymanie tego domu, natomiast nie zauważa relacji, która powinna być jeszcze w tym domu. Bo dom to nie jest tylko kwestia samej obecności. Dom to jest także kwestia relacji. I wydaje się, że najpierw doświadczenie tej relacji, której nie miał z ojcem, to jest chyba punkt wyjścia do zobaczenia, co zmienić w ogóle w tej relacji. Kiedy czytałem ostatnio tę przypowieść, to jest właśnie chyba pokłosie też takiego dzisiaj obecnego zasługiwania na miłość. Zatracone poczucie dzieciństwa Bożego. I wrażenie, że na to dzieciństwo Boże można zapracować poprzez wypełnianie pewnych uczynków. Właśnie poprzez przestrzeganie pewnych reguł, które panują w domu. Ale nagle się może okazać, że to chrześcijaństwo, to moje bycie w domu ojca jest bardzo puste. I zresztą też trzeba Ewangelię patrzeć w całości. Mamy rozmowę z bogatym młodzieńcem, który mówi, przestrzegam wszystkich zasad od młodości. A pomimo tego czuję, że jego życie nieszczęśliwe. On zapytał Chrystusa o dobro, zapytał o szczęście, o to, co nam ma nadać sens. I Jezus właśnie mówi, dobra, zostaw to wszystko, pójdź za mną. Czyli właśnie Jezus wskazuje na relacje. Czyli rzeczywiście możemy być niewolnikami zasad, reguł, nawet praktyk pobożnościowych, które wypełniamy skrupulatnie, ale jeżeli je wypełniamy po to, żeby zasłużyć tę miłość Boga, to jest to ślepy zaułek, bo ta miłość jest miłością darmową. I chyba punktem wyjścia będzie doświadczenie, także patrzę od strony nas wierzących, doświadczenie Boga, który jest ojcem i doświadczenie siebie jako dziecka.
Ale żeby doszło, proszę księdza, do tej diagnozy, że moja wolność nagle zamieniła się w domu ojca w niewolę praktyk i rytuałów, które nie wiadomo kiedy stały się puste, żeby doszło do tej diagnozy, musi się coś zadziać. Tak jak w przypowieści o synu, starszy syn doznał uczucia zazdrości, zawiści, gniewu, widząc jak jego zdaniem niesprawiedliwie został potraktowany. Jak to się dzieje w naszym życiu? Że widzimy, jak przychodzą celnicy, grzesznicy, jawnogrzesznice i siadają obok w ławkach i są przyjmowani?
Nie wiem, czy istnieje w ogóle jakiś taki, powiedzmy sobie, jeden model, jeden, powiedzmy, sposób dojścia do tego. Dla mnie, może takie osobiste świadectwo, doszedłem do wniosku o mojej relacji z Bogiem po 5 latach bardzo intensywnej pracy w parafii. I dopiero po 5 latach intensywnej pracy, kiedy miałem możliwość pojechania na tygodniowe rekolekcje zamknięte u salwatorianów w Krakowie, dopiero wtedy autentycznie doświadczyłem pewnej pustki, która towarzyszyła całemu temu wysiłkowi. Ten wysiłek był. Rzeczywiście praca, zaangażowanie duszpasterskie bardzo silne. Natomiast dopiero przebycie dobrych rekolekcji, zgłębienie się w Słowo Boże, spotkanie się z tym Słowem, posiadanie czasu dla tego Słowa, to dopiero spowodowało odkrycie siebie i rzeczywiście tej znikomej relacji z Bogiem. Wydaje mi się, że może łatwiej jest wskazać moment zatracenia tej relacji, aniżeli powiedzmy sobie sposób, jakiś ten alarm zostanie włączony. Wydaje mi się, że to wtedy, kiedy nie mam czasu na osobistą modlitwę. To jest ten moment odchodzenia, a z tej racji, że dzisiaj jesteśmy bardzo zagonieni, to tak naprawdę my wchodzimy to, można powiedzieć, prawie że niezauważalnie. I dopiero nie wiem, czy właśnie doświadczenie samotności, doświadczenie ciszy, doświadczenie wyizolowania, odejścia od tego całego mętliku, zajęć, nawału spraw, dopiero chyba wtedy pokazuje człowiekowi, kim jest. To wejście w ciszę, wejście w pustkę, tak bym powiedział. Bo człowiek wtedy doświadcza tej pustki. Bo nie wiem, czy sam fakt bycia w kościele i widzenia, że inni przychodzą do kościoła, czy to spowoduje, nawet których traktuję jako gorszych, jako powiedzmy mniej pobożnych, takich właśnie celników jawnogrzesznice współczesnych, nie wiem, czy samo tylko to zetknięcie spowoduje, że człowiek powie, ojej, dobrze, ale kim ja jestem? Być może u niektórych ten impuls zadziała w ten sposób. To są te różne drogi nawrócenia, tak mi się wydaje.
A może jest jeszcze inaczej, proszę księdza, bo ksiądz mówił o momencie utraty relacji. A może to jest tak, że wśród nas starszych synów, czyli tych, którzy otrzymali wiarę od przodków, nie dochodzi do utraty relacji, tylko musimy dojść do takiego punktu w naszym życiu, kiedy my zyskujemy tą relację. Czyli musi nastąpić taki moment, takie tąpnięcie, kiedy ta wiara przekazana, cudza trochę w pewnym sensie moich przodków, stanie się moją wiarą i moją osobistą relacją z Bogiem. Już nie tą dziecięcą, tą zastaną, tą daną mi, tylko muszę ją sobie dopracować.
No, to chodzi w chrześcijaństwie. Do tego zmierza sakrament bierzmowania. Fakt faktem, że jestem często przyjmowany na zasadzie, bo wszyscy idą, to ja idę, bo jest taki czas, bo jest taki wymóg. Niektórzy twierdzą, że to jest też potrzebne do sakramentu małżeństwa i to idzie jakoś z marszu. Natomiast właśnie sakrament bierzmowania w kościele rzymskim, oddalony właśnie od sakramentu chrztu, jest właśnie moim osobistym potwierdzeniem tego chrztu. To, co też nasz biskup często akcentuje, wybór ponownie tego samego imienia, co na chrzcie. W czasie chrztu nie podejmowałem ja decyzji, prawda? Natomiast teraz mogę rzeczywiście jako człowiek dojrzały, to był nazwany jakimś sakramentem dojrzałości, gdzie się odchodzi od tej nazwy, ale właśnie w sposób dojrzały ja mogę rzeczywiście podjąć się tego zadania, że mogę być chrześcijaninem. I do tego to zmierza, oczywiście. Nie znaczy to, że wszyscy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, są dojrzałymi świadkami wiary. Bardzo mi się podoba takie sformułowanie księdza Blachnickiego, sługi Bożego. Chrześcijanami się nie rodzimy, ale się stajemy. Fakt ochrzczenia, fakt nawet wychowania w rodzinie chrześcijańskiej, to może być dobre podłoże, może być dobra gleba, na której może wzrosnąć moja wiara. Ale i tak wcześniej czy później ja rzeczywiście muszę dojrzeć do dokonania osobistych decyzji. Aczkolwiek doświadczenie życiowe też pokazuje, że jest wielu ludzi, także w naszym kościele na co dzień, którzy wcale nie dokonali tej decyzji, którzy cały czas tkwią w pewnych tradycjach, praktykach pobożnościowych, skądinąd bardzo dobrych, ale za którymi nie idzie konkret życia, decyzja życia, wpływ na życie. Wydaje się, że to się wiąże z bardzo dużym ryzykiem zawierzenia Panu Bogu. I to jest chyba taki problem wejścia w te osobiste relacje i opowiedzenia się konkretnego, bo rzeczywiście opowiadając się za Bogiem, jednocześnie coś tracę. Także wobec świata, w którym żyję.
Wpadamy w taką senną rutynę, jak mówił niemiecki biskup Franz Josef Bode. Ale ksiądz pracuje z młodzieżą. Ja się tak zastanawiam, czy ten okres buntu, który przeżywają, też w stosunku do Kościoła, do Boga, to też nie jest dobry moment, żeby wykorzystać ten czas na zbudowanie takich właśnie osobistych relacji. Negacja, żale, kontestowanie wartości. To jest jakaś szansa w tym.
Jest szansa, ale ja tak powiem troszeczkę inaczej. Właśnie ja obserwuję coraz większe obojętnienie. Właśnie brakuje mi tego buntu. Brakuje mi tej kontestacji. Brakuje mi tego zanegowania. Brakuje mi dyskusji na katechezie. Spierania się z księdzem, poszukiwania argumentów, które miałyby być nawet takim tylko dywagowaniem z argumentami Kościoła. Coraz bardziej zauważam to, co Jan Paweł II określił przepięknie w swojej adhortacji o Kościele w Europie, Ecclesia in Europa, o milczącej apostazji człowieka sytego, człowieka, który odchodzi syty, bo nakarmił się czymś innym i on nawet nie odczuwa głodu. Wydaje mi się, że dzisiaj to jest jeszcze większy problem, bo mamy do czynienia z ludźmi, którzy wydają się, że są syci. I chyba najpierw trzeba szukać głodu. I być może sytuacje osobiste, konkretne, życiowe mogą być momentem zwrotu. Momenty kryzysu, gdzie rzeczywiście dotychczas formy, które znałem, stosowałem, są już niewystarczające. I to jest moment zadziałania. Ale widzę to nie tyle w katechezie, co raczej w dodatkowych sytuacjach, które towarzyszą katechezie. Myślę tutaj o pracy z młodzieżą w jakichkolwiek grupach formacyjnych, czy udział w jakichkolwiek formach, nawet turystycznych, rekreacyjnych, ale też powiązanych z osobą księdza. Tu widzę ten moment, że to jest coś więcej. Bo to jest też czas na rozmowę, czas na obecność, na zwykłą
relację. Atmosfera bliskości
tak,
po prostu.
Tak. Natomiast oczywiście ten okres buntu młodzieńczego jest bardzo dobrym czasem, żeby przewartościowywać pewne rzeczy, ale boję się, że to nie jest ten sam bunt, który jeszcze był 20, może nawet 15 lat temu. On zupełnie inaczej przebiega. I być może dopiero walka o te wartości będzie w momencie, kiedy człowiek zetknie się, jak wychować swoje dzieci. To jest też, proszę zobaczyć, przykład wielu czy aktorek, czy piosenkarek, które były bardzo liberalne w swoich poglądach, zaczęły stawać się bardziej konserwatywne, bardziej zważać na wartości chrześcijańskie w momencie, kiedy przyszło macierzyństwo i stanęło konkretne pytanie, jak wychować, na czym zbudować. I sytuacja wymusiła przemyślenie pewnych rzeczy. I bym powiedział, że to ten proces wydaje się chyba jest bardziej oddalony w czasie, aniżeli te naście lat, które kiedyś wydawało się rzeczywiście takim jądrem buntu wobec zastanego świata.
Jeszcze na koniec takie pytanie, no, duszpasterskie trochę. Czy kapłani są przygotowani na to, żeby przeprowadzić tych starszych synów, ludzi już dojrzałych, życiowo też doświadczonych, którzy wpadli w taką senną rutynę, trochę bezrefleksyjne bycie w wierze przodków, przez ten bunt, negację do wartościowej, wolnej relacji z Bogiem?
Tylko ten, kto ma relację, będzie przeprowadzał do relacji. Pytanie, czy jest kapłan przygotowany, można powiedzieć, że przecież ma święcenia. Przecież ma dar Słowa Bożego, który głosi, ma dar sprawowania sakramentów świętych. To jest podstawowa rzecz, podstawowa czynność, którą może spełnić wobec człowieka, który szuka Chrystusa. Natomiast, tak jak też mówił Paweł VI, później Paweł II, zupełnie inaczej słucha się świadka, zupełnie inaczej nauczyciela. Czyli ogólnie od strony obiektywnej my jesteśmy uposażeni, mamy narzędzia. Natomiast obok tych narzędzi, obok tego uposażenia jeszcze istnieje osobista relacja. I dzisiaj wydaje mi się, że będzie kapłan ten przeprowadzał, ten będzie ukazywał, który sam znalazł. Dlatego ciągłe apele papieża, także troska o formację kapłanów, o ich osobistą wiarę, o ich osobistą relację z Chrystusem, wydaje się to być kluczem do odpowiedzi na to pytanie. Są gotowi, są przygotowani, ale będą wówczas dobrymi świadkami, dobrymi przewodnikami, kiedy sami nie zejdą z tej drogi, z drogi osobistej relacji z Chrystusem. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie pomóc Chrystusowi dzisiaj działać, że tak się wyrażę. Być Jego czytelnymi świadkami, czytelnymi narzędziami w świecie. Natomiast nie martwię się o warsztat. Wracam po katechezie, po rekolekcjach z młodzieżą warszawską. Wydawałoby się, że jest to zupełnie inna młodzież niż siedlecka. Powiedział mi, nie, serca ludzkie są takie same. Takie same problemy, takie same sytuacje życiowe, takie same pytania, takie same szukania. Tylko wydaje się, może monotonia życia kapłańskiego, albo może brak życia duchowego u kapłanów powoduje, że my stajemy się pasterzami, którzy nie wiedzą, kogo mają prowadzić do Chrystusa. Albo którzy już nie wierzą, że tych ludzi da się doprowadzić do Chrystusa. Bo świat czy życie podcięło im skrzydła. Dlatego chyba powrót będzie zawsze do Chrystusa, u kapłanów przede wszystkim.
Czy może to się odbywać w ten sposób, powrót do domu ojca z punktu starszego syna, że szukamy prawdziwych relacji w życiu, na wyciągnięcie ręki z najbliższymi, z przyjaciółmi?
No, święty Jan mówi, jak można kochać Boga, którego się nie widzi, skoro się nie kocha bliźniego, którego się widzi. Na pewno nie chodzi tylko o samą fraternizację i o same tworzenie relacji tylko międzyludzkich, bo one są niewystarczające w wierze. Ale z pewnością wspaniała, dobra, poprawna, dojrzała relacja z drugim człowiekiem, ona też będzie odsyłać do Boga, który jest początkiem tego człowieka. Jedno z drugim, tak bym powiedział. Na pewno relacje z człowiekiem są odzwierciedleniem relacji do Boga. Z drugiej strony, szukając dobra człowieka, tego najbardziej głębokiego, najbardziej podstawowego, wcześniej czy później człowiek i tak musi zadać sobie pytanie, co ma być źródłem tego dobra? W imię czego mam to dobro czynić? Zwłaszcza, kiedy dobro będzie trudne. I wtedy chyba będzie pytanie właśnie o Chrystusa, który oddaje życie za człowieka, nawet niedobrego człowieka.
Życzymy Państwu i sobie też takich prawdziwych relacji. Kiedyś w chrześcijańskiej starej piosence śpiewało się, że kto spotka naprawdę w prawdziwej relacji Boga, tego już nic w życiu więcej nie zachwyci. I takiego zachwytu też Państwu życzymy na drodze. Ksiądz Tomasz Kostecki, prefekt elektryka siedleckiego, był naszym gościem.
Dziękuję, szczęść Boże.
I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.